Rozpoczynamy audycję porady ekologa. Jest wraz z nami pan profesor, doktor habilitowany Tadeusz Żarski, który jest przewodniczącym Komisji do spraw GMO przy Ministrze Środowiska i Państwowej Radzie Ochrony Środowiska oraz który też pełni funkcję doradcy Ministra Środowiska. Szczęść Boże, panie profesorze, witamy w Radiu Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dodam tylko naszym radiosłuchaczom, że ponieważ audycja poprzednia wzbudziła wielkie zainteresowanie, dzisiaj po pana wykładzie zapraszamy was, drodzy, do telefonów, do pytań, do rozmowy z naszym ekspertem. Bardzo proszę, słuchamy, panie profesorze.
No więc jak państwo przypominają sobie, w poprzedniej audycji zdefiniowaliśmy, co to jest genetycznie modyfikowany organizm i jakie kierunki użytkowania organizmów genetycznie modyfikowanych mamy, czyli zamknięte użycie, i co do tego jest to kierunek, który powinniśmy rozwijać, chociażby ze względów, czy powiedzmy, medycznych, naukowych i tak dalej. I to, co budzi nasze wątpliwości, to jest otwarte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych, czyli de facto sprowadzające się do uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. I jeszcze jedna rzecz, o której poprzednio nie powiedziałem, to już w tej chwili mamy skomercjalizowane zwierzę genetycznie modyfikowane. Jest to genetycznie modyfikowany łosoś, który już w Stanach jest dopuszczony do obrotu, chociaż trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy jest już na półkach sklepowych, ale zgodnie z tym, co w Stanach przyjęto w stosunku do żywności genetycznie modyfikowanych, uznano, że jest on równoważny naturalnemu łososiowi. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście równoważny. W każdym bądź razie stanowi poważne ryzyko dla środowiska, bowiem okazuje się, że gdyby 60 takich łososi trafiło do populacji, gdzie jest 60 tysięcy innych ryb naturalnych, to w zasadzie na 40 pokoleń te genetycznie modyfikowane łososie zniszczą tą populację naturalną. I to by było tyle. Oczywiście powiedzieliśmy sobie, że genetycznie modyfikowana żywność, która trafiła na rynek, była wprowadzana pod bardzo nośnymi hasłami humanitarnymi, że poprzez uprawę roślin genetycznie modyfikowanych uzyskamy wyższe plony, że to zwiększenie plonów zlikwiduje głód na świecie, że nastąpi mniejsze zużycie pestycydów, będzie ta żywność zdrowsza, zwiększy się zysk rolnika, który będzie uprawiał takie rośliny, że spadną ceny żywności, że zmniejszy się presja na i degradacja ekosystemu, czy wreszcie to, co nie może się doczekać i pewnie nie doczeka się szybko, mianowicie tak zwany złoty ryż, który miał zlikwidować ślepotę zmierzchową i kserofalmię u dzieci w trzecim świecie. Proszę państwa, w zasadzie te wszystkie zapewnienia i hasła, pod którymi wprowadzano żywność genetycznie modyfikowanych, w rzeczywistości nie sprawdzają się, chociażby jeżeli chodzi o zużycie środków ochrony roślin. No jeżeli w tej chwili szacuje się, że na każdy hektar ziemi uprawnej na naszej planecie zużyto już 0,5 kilograma glifosatu, czyli tej substancji czynnej, która jest w Roundupie. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych od chwili wprowadzenia roślin genetycznie modyfikowanych zużycie środków ochrony roślin wzrosło 19-krotnie, to nie mówmy, że ta żywność, którą uzyskujemy, jest żywnością bezpieczną. Tym bardziej, że no akurat w Stanach nie jesteśmy w stanie ustalić, czy te choroby, które rejestruje CDC, czyli taki odpowiednik naszego PZH, czyli gwałtowny wzrost przypadków cukrzycy, otyłości, ba nawet w tej chwili wiemy, że glifosat, który występuje w Roundupie, działa bardzo szkodliwie na florę bakteryjną przewodu pokarmowego, że blokuje cały układ detoksykacji w organizmie. To jest, proszę państwa, rzeczywistość, więc nie możemy powiedzieć, że ta żywność pozyskiwana z roślin genetycznie modyfikowanych jest tak bezpieczna, jak zwolennicy biotechnologii twierdzą. To tyle. Halo? Halo, halo?
Tak, halo, halo.
Halo.
Tak, jesteśmy, panie profesorze.
No to chyba tyle, a i czekamy na pytania słuchaczy. Chyba, tak, że no jeszcze coś mam rozwinąć, ale to przy okazji myślę, że będą pytania, które będą, że tak powiem, wymuszały pewne rozwinięcie.
Uzupełnienia jeszcze dalsze. Ja tylko podam numery telefonów dla naszych radiosłuchaczy do studia do Torunia. Dla słuchaczy z Polski Północnej kierunkowy 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Czekamy na pytania do naszego eksperta na temat żywności genetycznie modyfikowanej. Mamy radio słuchacza, witamy w Radiu Maria, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Marek z Krosna, z parafii świętego Piotra i Jana z Dukli. Ja akurat jestem takim małym ogrodnikiem, ale właśnie bardzo mnie interesuje właśnie produkcja żywności ekologicznej, znaczy zdrowej, nie tyle ekologicznej, co uprawiać zdrowo. Ja do pana profesora takie pytanie, bo no może dwa lata, może nawet wcześniej dużo mówiono na ten temat, że Austriacy wybadali, że na przykład myszy karmiono paszą genetycznie modyfikowaną i w trzecim pokoleniu myszy potomstwo zdychało. Czy pan to potwierdza?
To znaczy takie badania we Wiedniu były robione rzeczywiście. Później powiem panu szczerze, te badania, które mówią, że tak powiem, i wyrażają się nie najlepiej o żywności genetycznie modyfikowanej, są z góry pacyfikowane, znajdują się tak zwani niezależni eksperci, którzy, tak jak w przypadku badań Seraliniego, mówią, że są błędy w prowadzeniu tych badań, że są błędy metodyczne, a powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie badania, które dokumentują ze strony firm biotechnologicznych, że jest to bezpieczne, to są krótkotrwałe i to prowadzone na zwierzętach, powiedzmy sobie szczerze, u których nie wyjdą jakieś istotne zmiany, bo najczęściej są to zwierzęta już dorosłe, także trzeba to robić na zwierzętach młodych. To, co tam robili w Wiedniu, to były młode szczury, rzeczywiście, i w fazie rozrodu, więc ja jak najbardziej nie kwestionuję tych badań, że...
I jeszcze jedno pytanie, też to słyszałem profesora Szyszki, to bardzo obrazowo też to powiedział, na przykład, że na roślinie, która jest chroniona genetycznie, siada pszczoła i siada owad i ginie jedno i drugie, bo to jest najbardziej obrazowe w przekazie do słuchacza, żeby no poznać tą rzeczywistość tej modyfikacji. I czy też pan to potwierdza?
Jak najbardziej tak. No co prawda biotechnolodzy twierdzą, że te toksyny, które są przeznaczone do ochrony tych roślin, one są wybiórcze, ale nie oszukujmy się, jednak owady niedocelowe, jak my to mówimy, też mogą być niszczone. To nie jest to, co właśnie w rolnictwie ekologicznym pan opryska, powiedzmy, zawiesiną Bacillus thuringiensis, czyli tej bakterii glebowej, bo to się stosuje jako biopestycyd, bo powiedzmy przyjdzie deszcz i panu zmyje, czy powiedzmy słońce świeci i dezaktywuje, a tutaj niestety już w formie aktywnej ta roślina ta toksyna znajduje się w każdej komórce rośliny, w związku z tym zawsze jest niebezpieczeństwo, że oprócz powiedzmy stonki kukurydzianej i omacnicy prosowianki inne owady niedocelowe. Na przykład wiąże się ten zespół gwałtownego ginięcia rojów pszczelich właśnie z tym, z uprawami genetycznie modyfikowanymi, gdzie powiedzmy pszczoły wylatują z ula i później już stamtąd z powrotem nie wracają, że te toksyny mogą, że tak powiem, zaburzać orientację u pszczół.
Bardzo dziękuję. Bardzo miło było z panem profesorem rozmawiać, że się akurat dostałem na antenę. Szczęść Boże.
Nie, to ja jeszcze panu powiem. Ja uważam, że rolnictwo ekologiczne to jest właśnie to rolnictwo, bo proszę pana, nie oszukujmy się, to niby, które się lansuje jako nowoczesne, to wystarczy mieć prawo jazdy i umieć czytać instrukcje środków ochrony roślin i jest się wtedy wielkim rolnikiem. No bo on wie, kiedy ma opryskać, kiedy ma wyjechać traktorem, a w przypadku rolnictwa ekologicznego trzeba po prostu umieć współżyć z przyrodą.
No bo to musi być taka sytuacja, właśnie trzeba to czuć po prostu, a im będziemy mieli te gospodarstwa mniejsze i będziemy dbać o te gospodarstwa małe, to nie znaczy tylko kolosy. Ponieważ
tak,
właśnie
w tej chwili okazuje się, że
wyżywić, zdrowo wyżywić. Tylko jeszcze jedną rzecz taką zasadniczą, że za mało mamy tej reklamy, że za mało właśnie mamy typowo programów nawet i w telewizji Trwam, żeby iść w teren i pokazać temu konsumentowi, jak to na przykład rośnie, nie? Bo ogólnie dużo mamy tej polityki wszystkiego, a nie mamy tego obrazu z pola. Na przykład, proszę, u mnie rosną pomidory. Przykładowo ja najwyżej, jak raz czy dwa razy bym tam jakiś zabieg zastosował, to tyle, bo ja to jem, przykładowo. Jak ktoś przychodzi do mnie po pomidory, to sobie ceni ten produkt. Mój, choć jestem małym ogrodnikiem, ale ktoś to ceni.
No, to powiem panu, że jednak nasza żywność na rynkach światowych jest dobrze odbierana. To wynika z naszych, że tak powiem, zaszłości jeszcze minionej epoce, kiedy powiedzmy tych środków ochrony roślin nie stosowało się tak dużo. Nawozów też nie za bardzo, bo powiedzmy w dekadzie gierkowskiej gdzieś doszliśmy do 120, podczas gdy w Danii czy powiedzmy w tych bardziej rolniczych rejonach Europy 400 kg na hektar, a nawet i więcej się stosowało. To ja uważam, że nasze rolnictwo tradycyjne, takie to zwykłe, nawet niekoniecznie ekologiczne, jest bardziej ekologiczne niż to ekologiczne na Zachodzie.
No, jeszcze słowo dodam, bo też parę lat temu byłem na takim szkoleniu na Skrośnie i podano na przykład Holandia, no bo u nich ten postęp był bardzo wcześniej, tam te gigantyczne nawożenie, nawet jak chodzi o buraka cukrowego, więc tam tak powiedział, że drzewa jagodowe, żeby naprawdę tam to uprawiać, to trzeba wymienić ziemię na 70 centymetrów, ewentualnie 300 lat rekultywować.
No, niestety,
to ja tyle
ziemia
nie zatrzymuję, bo może jeszcze ktoś inny chce się dostać do pana profesora.
Pamięć gleby jest, no więc jeżeli ktoś sypał 400 kg, a nieraz nawet więcej, to choćby próbował na tym uprawiać systemem ekologicznym, to mu się nie uda. No. A u nas się uda.
Bardzo dziękujemy i mamy kolejnego radiosłuchacza. Witamy, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Podkarpacia. Witam ojca.
Szczęść Boże, pani Teresa. Bardzo prosimy.
A ja chciałam zwrócić uwagę na bardzo niebezpieczną dla zdrowia praktykę rolników polskich w okresie przed żniwnym zbioru rzepaku, zbóż, gryki, prosa, stosują tak zwane randapowanie. Oczywiście ma to na celu, bo tutaj właśnie randap jest stosowany jako desykant, czyli jako do podsuszenia plantacji w celu dobrego zbioru, aby się ziarno nie osypywało, no i dobrego magazynowania. Etykietą instrukcji dla randapu jest takie zezwolenie, ale pisze się wyłącznie dla plantacji mocno zachwaszczonych. Takie randapowanie przeprowadzają rolnicy w okresie 10 do 14 dni przed zbiorem. I co my mamy w otrębach, co my mamy w mące, co my mamy w kaszach po takiej praktyce? To jest nagminne. Z tym, że nie wiem, to na pewno. Co to daje? Daje oczywiście większy zbiór plonów, no i mniejsze kłopoty podczas magazynowania. Apelujmy do ministra rolnictwa i instytutów, które z nim współpracują, o natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży Roundupu. Natychmiast. No i dalsza sprawa. Niedługo dotrze do nas żywność genetycznie modyfikowana z Kanady. Połowa podobno tego, co będą oferować, jest genetycznie modyfikowana. I teraz no. Tak. Czy w ogóle będzie to napisane Kanada jako pochodzenie? Tylko kto zwraca uwagę, kto tam wyszukuje, że po prostu to jak raz, czy będzie to napisane, że jest genetycznie modyfikowana, a w ogóle po co nam genetycznie modyfikowana żywność, to już na podstawie tego, co pan profesor powiedział. Dziękuję.
No więc rzeczywiście to w poprzedniej audycji ja o tym wyraźnie mówiłem, że stosowanie Roundupu jako desikant to jest grzech, że tak powiem, śmiertelny w stosunku do konsumentów. To niestety w tej chwili się zdarza, zresztą to już od wielu lat ten Roundup jest stosowany jako desikant, żeby w jednym, że tak powiem, okresie rośliny uschły i można było zbierać. Tylko tak naprawdę, jeżeli stosujemy Roundup jako desikant, to równocześnie powodujemy to, że w tym plonie, który zbieramy, są niestety pozostałości glifosatu, czyli tej substancji czynnej, która w Roundupie występuje. I nie jest tajemnicą, bo robione były takie badania tu u nas w Europie, że jest takim materiałem łatwo dostępnym jest moc. Badania w Portugalii, 100% próbek, które były przebadane, były pozostałości glifosatu. W Niemczech badania prowadzone nie u rolników, tylko u przedstawicieli administracji. 70% badanych pozostałości Roundupu. Jeżeli w piwie w niemieckim i są pozostałości glifosatu, no to na ogół genetycznie modyfikowanego jęczmienia czy chmielu nie ma. Prawdopodobnie przed zbiorem ten jęczmień był pryskany Roundupem. W tej chwili nawet niektórzy sugerują, że ten uczulenie na gluten pszeniczny nie jest spowodowany tym, że jest gluten, tylko że są tam pozostałości Roundupu. A że Roundup jest niebezpieczny, to ja już mówiłem, to znaczy glifosat, ta substancja czynna, która występuje w Roundupie, ale też muszę pani powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, co czeka nas w przyszłości, to okazuje się, że w uprawach czy kukurydzy, czy soi genetycznie modyfikowanej już wytworzyły się chwasty oporne na glifosat. I w tej chwili już są rośliny genetycznie modyfikowane oporne na trzy środki chwastobójcze. To jest jeszcze w tym 2,4-D, czyli ta substancja, która w defoliancie, w czynniku tak zwanym Orange Agent występowała i którą w wojnie wietnamskiej stosowano jako defoliant. Także jeżeli zaś chodzi o żywność, która może w ramach umowy z Kanadą trafić, no jedynie co, jeżeli trafi, to ona musi być oznakowana. Jest ta zasada, że jeżeli zawartość genetycznie modyfikowanego surowca jest w granicach 0,9 bądź trochę więcej procent, to musi być wyraźnie oznaczone. Więc na przykład jeżeli mamy na półkach sklepowych olej wytłoczony ziarna rzepaku genetycznie modyfikowanego, to tam musi być napisane, że zostało to wyprodukowane ziarna genetycznie modyfikowanego. Oczywiście, czy w przypadku różnych innych, powiedzmy, mączki sojowej czy innych preparatów sojowych nie zostanie przemycona genetycznie modyfikowana soja, trudno powiedzieć. No, inspekcje badają, okazuje się, że jednak w skali roku 2-3 takie przypadki są że tak powiem, wychwycone. Ale tak naprawdę to niepotrzebna nam jest wcale żywność z Kanady, bo nasza żywność w zupełności wystarcza i są tacy, którzy chętnie oczywiście mówią o tych z zagranicy, naszą żywność kupują.
Bóg zapłaci. Mamy kolejnego słuchacza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo prosimy.
Ja chciałam zapytać pana ministra, czy...
Nie, na ministra to jeszcze nie jestem. Doradzam tylko ministrowi, no ale...
Dobrze. Mam taką prośbę. Chciałabym, żeby mi pan poradził, powiedział, klasa ziemi trzecia A, czy na takiej klasie ziemi można wybudować budynek mieszkalny?
Przepraszam, końcówki nie dosłyszałem.
Czy można wybudować budynek mieszkalny na ziemi o klasie trzeciej A?
Oj, przepraszam, ale ja się naprawdę na budownictwie wiejskim po prostu nie znam. Może są jakieś przepisy, które mówią, że w zależności od klasy można ją pod budynki wykorzystać, ale tu na razie to dyskutujemy o genetycznie modyfikowanej żywności, a jeszcze póki co genetycznie modyfikowanych domków nie mamy. Przepraszam.
Wiem, ale myślałam, że pan da radę mi jakoś poradzić.
Nie wiem, naprawdę. Przyznaję się, że nie wiem, czy trzecia klasa gruntów to jest klasa, na której można budynki sytuować.
Tak. Mamy kolejne pytanie. Bardzo prosimy. Radio Maria.
Nie będzie po pan Chrystus. Teraz
i zawsze. Prosimy bardzo.
Janusz Kubis, Turku. Ja w ogóle w dalszym ciągu przedstawienia się chcę się przyznać, że przez 20 parę lat byłem właścicielem sklepu z chemią. Ale tak, na to też patrzę całkiem z drugiej strony, bo tutaj jeden z pierwszych rozmówców, pan, który ma działkę, zaczął mówić o tych pomidorach, o tych swoich problemach. No, kolejny problem to jest takiej edukacji, żebyśmy po prostu wrócili jako naród do odmian odpornych, bo jeżeli my już przyzwyczajeni jesteśmy smakowo do nowoczesnych odmian jabłek, pomidorów, które są nieodporne na choroby, to niestety ich się nie da wyprodukować bez jakiejś tam ilości tych pestycydów, które zjadamy. I teraz jako producent, jako były sprzedawca, czy tam sprzedawca środków ochrony roślin, no oczywiście każdy, kto handluje, jest z mocy ustawy, której zresztą pana szef, pan minister tutaj nadzoruje jej wykonanie, czy Ministerstwo Rolnictwa, jest zobowiązany do dość głębokiej wiedzy i doradztwa w zakresie przy sprzedaży. Także nie można sprzedawać jak bułkę Roundupu czy innych trucizn, tylko po prostu trzeba mieć na ten temat jakąś wiedzę i przekazywać ją kupującemu, żeby po prostu wiedział, co kupuje. Teraz jest problem, że jeszcze przez całe tam 30 lat czy więcej nam wszystkim wbijano do głowy, sprzedawcom, całemu aparatowi ochrony, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, obecnie nasiennictwa, wtedy była Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, wszyscy fachowcy, profesorowie, cała komisja, która dopuściła te środki, bo to środki 20 nas było, jednej substancji, 20 nas handlowych różnych środków w pewnym okresie tej substancji glifocytu wbijała nam do głowy, że to jest niewykrywalne. Nawet sytuacja, kiedy po prostu następowały tak zwane zwiania, że podczas oprysku jakiś tam nagły wiatr zwiał, uszkodził plantację sąsiednią. Nikt nie próbował nawet udowodnić, czy to Roundup, czy nie Roundup, bo wszyscy byliśmy przekonywani, że tego nie da się wykryć. I teraz nagle postęp naukowy i badań, i technologii badań pozwolił na to, że to się wykrywa. I dopiero w momencie, jak to się wykrywa, bo mówiono, że to się rozpada na dwutlenek węgla, wodę i koniec, i tego nie ma. I tak byliśmy nauczeni i taką wiedzę nam przekazano wszystkim. I przekazaliśmy ją dalej rolnikom, czy sam też jestem z wykształcenia rolnikiem, i w to po prostu wierzyliśmy, no bo taka była oficjalna wiedza przekazywana nam wszystkim. I dopiero teraz, jeżeli dotarliśmy do... Sam postęp pozwolił nam poznać, jakie to jest szkodliwe, no to naprawdę. Jeszcze jest kolejna sprawa, że w ogóle sama desykacja, to stosuje się tam kilka preparatów innych, nie zawierających glifosytu, które są no wielokrotnie droższe od glifosytu i też trujące. Tam są w wyższej klasie toksyczności, jeżeli już mówimy o szczegółach. Jeszcze poruszając temat 2,4-D, pan profesor powiedział, wspomniał, to jest w Polsce ciągle sprzedawane pod nazwą aminopielik między innymi. Są znaczny procent, stanowią znaczny procent, są pryskane na znacznym procencie areału zbóż w Polsce i w całej Europie, nie? Które produkowała Rokita, nie? Dlatego nie tylko defoliant, tylko normalny herbicyd, który jest ciągle stosowany.
No tak, ale w tym Wietnamie jako defoliant był stosowany, żeby powiedzmy armię tą wietnamską wykryć i nie mieli się gdzie schować, bo liście opadły. No. Tak, rzeczywiście. Czy już mogę coś dorzucić do tego? No więc muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Roundup i glifosat, to przecież pierwotnie był on reklamowany i na każdej butelce było napisane, że on jest biodegradowalny. Dopiero kiedy okazało się, że on potrafi nawet 120 czy nawet dłużej dni w glebie się znajdować, to zaprzestano, że tak powiem, tej informacji. Fakt pozostaje faktem, że sam glifosat nie jest na tyle toksyczny, co w połączeniu z tymi substancjami dodatkowymi, technicznymi, które powodują, że powiedzmy lepsza jest penetracja liści, że powiedzmy roślin, że powiedzmy lepiej on się ulega dyspersji przed opryskiem. I te substancje okazuje się, że są jeszcze bardziej toksyczne niż sam glifosat, czyli razem te substancje technologiczne i glifosat rzeczywiście stanowią zagrożenie. No w tej chwili od momentu, kiedy powiedzmy już przestał funkcjonować patent, który miał do Monsanto na glifosat, w tej chwili już mamy co najmniej te 20 generyków substancji, a to które pod innymi nazwami, ale zawierają właśnie glifosat jako tą substancję czynną i wcale nie muszą być, że tak powiem, produkowane przez Monsanto.
Panie profesorze, wejdę w słowo, przepraszam, bardzo czas nam biegnie nieubłaganie. Wiele pytań i jeszcze będzie okazja przy naszych kolejnych spotkaniach uzupełnić.
To znaczy, jeżeli możemy się umawiać, to dopiero za 2 tygodnie.
Jak najbardziej, to będziemy w kontakcie i będziemy
Będziemy w kontakcie, bo przyszły tydzień
tak, obowiązki.
Spędzam tam, gdzie nie chciałbym specjalnie być, no ale będę musiał.
Rozumiem. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za tę audycję.
Dziękuję bardzo.
Te wszystkie wiadomości.
Myślę, że jeszcze jest wielu, którzy coś by ode mnie chcieli usłyszeć na temat genetycznej i myślę, że takie okazje będziemy mieli.
A więc żegnamy się na czas jakiś, mówimy sobie do usłyszenia niebawem. I zapraszamy do kolejnych naszych porad ekologa, naszej audycji, którą w tym momencie kończymy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Z Bogiem.